No póki jeszcze tutaj zamieszkuję u siebie, póki jeszcze rodziny nie zakładam, mogę sobie pozwolić na umieszczenie swoich takich pamiątek życiowych, jakichś tam ścian pamiątkowych, pamiątkowych fotografii, różne rzeczy, które przypominają mi pewne zdarzenia tutaj w życiu, w mojej historii. Może tak trochę wzorem czasami amerykańskim, ale tak sobie postanowiłem ułożyć mój pokój, także za każdym razem, gdy spojrzę, to wracają jakieś wspomnienia tutaj, czy związane ze sportem, czy związane z karierą zawodową, czy z moim w ogóle życiem. Najstarsze pamiątki to chyba sięgają moich czasów jeszcze koszykarskich, kiedy wyjechałem grać w koszykówkę do Stanów Zjednoczonych. Udało mi się zdobyć stypendium sportowe. 4 lata tam spędziłem, skończyłem studia, grałem w lidze akademickiej. Także praktycznie ta cała ściana jest związana z moją jeszcze karierą sportową. Tutaj mamy taką jeszcze koszulkę. Pierwszy stan, w którym mieszkałem, Nebraska, tam spędziłem 2 lata. Także taka jedna koszulka pamiątkowa. Pojedyncze jakieś tam dyplomy, osiągnięcia. Tudzież takie tak zwane sznury, które na zakończenie pewnych etapów studiów otrzymują studenci, noszą je na tej takiej todze galowej. No i tak to wygląda. Dalej mam już moją karierę tutaj chyba w służbach mundurowych, czyli wiadomo, do policji jakoś mi zawsze było blisko przez całe życie. Na pewnym etapie zdecydowałem, że będę policjantem. Nie wiem, kiedy już tak to się zaczęło. W Stanach jakby zdecydowałem o tym, że na pewno będę to robił. Wzięło się to stąd, że miałem profil studiów policyjnych, który sam wybrałem. Miałem możliwość jeżdżenia na patrole z funkcjonariuszami w Stanach Zjednoczonych, pracy z detektywami, pracy w jednostkach policyjnych, w aresztach, w więzieniach. Spędziłem tam w sumie 3-4 lata. No nie jestem Amerykaninem, jestem Polakiem, także chciałem służyć tutaj w Polsce. Może za mniejsze pieniądze, ale u siebie w domu, na podwórku własnym. Są to pamiątki związane z moją tutaj jakby karierą zawodową w Polsce. Wycinki z gazet, wiadomo, działając tutaj, jeżdżąc w służby patrolowo-interwencyjne, w takim jeździłem, w umundurowaniu radiowozem oznakowanym. No udawało się zatrzymywać wielu sprawców. Niektóre z tych zatrzymań tak trafiały na pierwsze nawet strony gazet. Także zawsze taki wycinek jest jakimś wspomnieniem dla osoby albo wyróżnieniem, że zrobiło się coś dla siebie, dla społeczeństwa. Pokazać innym ludziom, że mówię, ta praca nie jest taka wcale szara, tylko dużo się dzieje. Mam z kolei taki tytuł w 2011. Udało nam się wraz z moim pierwszym partnerem w pracy, Jarkiem Ziębą, awansować do ogólnopolskiego finału na najlepszy patrol prewencji. Zajęliśmy 2. miejsce w województwie, później dostaliśmy się na zawody ogólnokrajowe w Słupsku, gdzie zajęliśmy miejsce tak w środku stawki, ale na poszczególnych etapach w niektórych konkursach, na przykład z pierwszej pomocy, zyskaliśmy 3. miejsce w Polsce, z wiedzy 5. No tutaj jest takie oznaczenie właśnie, które wiąże się z tym turniejem, które możemy nosić na mundurach, taka pamiątkowa tarcza policyjny patrol roku z datą. Policjanci amerykańscy działają może więcej, jeżeli ja mogę się odnieść do służby bardziej patrolowej, czyli to, co widzimy. To nie są filmy, takie akcje, które oglądamy w telewizji, że non-stop strzelaniny, ale jest to troszkę większe zagrożenie niż w Polsce, tak? Dostęp do broni w Stanach Zjednoczonych jest znacznie większy, policjanci są bardziej przygotowani, ten kontakt z bronią, średnio można powiedzieć, ginie jeden policjant w Stanach dziennie, tak? Funkcjonariusze w Stanach Zjednoczonych mają podejście do pracy troszeczkę inne, może od naszych funkcjonariuszy, wiąże się to z tym zagrożeniem, są lepiej, bardziej uzbrojeni, lepiej wyposażeni, jeżeli chodzi tutaj o kwestie bezpieczeństwa. Tam policja w ogóle funkcjonuje troszeczkę na innych zasadach niż w Polsce. Tam nie ma jednej policji, jest 5000 formacji policyjnych, jest policja danego miasta, danego stanu. Są to niezależne jednostki, mają inne umundurowania, inne wyposażenie, inny system płacowy. Policjanci są zatrudnieni na innych zasadach. Jeżeli chcą się przenieść, muszą niejako zaczynać od nowa. Troszeczkę inaczej niż w Polsce. Teraz popatrzymy sobie na telewizję, na radio, jak jest podejście ludzi do policjantów w Polsce. W Stanach to troszeczkę inaczej wygląda. Policjant jest jakby odbierany bardziej przyjaźnie. Dla Amerykanów policjant nie jest robotem, który non-stop pracuje. Dla Amerykanów będzie normalne, że policjant sobie zjedzie do restauracji, usiądzie, zje obiad, bo też ma czas i prawo do przerwy. Będzie normalne, że policjant podjedzie do domu, ale wiedzą też, że ten policjant zawsze na sygnał zareaguje, rzuci wszystko i przyjedzie do pomocy. W Polsce jest troszeczkę inaczej. Ludzie jakby nie wiem, skąd to się do końca bierze, czy jakby jakiejś zazdrości naszej. No nie chodzi tylko o policję, ale lubią nam patrzeć po prostu na ręce, tak? Wszystko im przeszkadza generalnie. Jak stoimy, znaczy, że jesteśmy leniwi. Jak jemy, znaczy, że jesteśmy, że się obijamy. Cały czas wszystko będzie źle, wiadomo. Taka jest zasada u nas w Polsce. Każmy, tak? Każmy naszego sąsiada za coś, ale nie każmy nas za to samo. Czyli ludzie też będą wybiórczo do nas podchodzić. My ich zatrzymamy za jakieś wykroczenie, przestępstwo, mają do nas pretensje, że zareagowaliśmy, bo powinniśmy się zająć czymś poważniejszym. Nie zareagujemy, mają pretensje, że nic nie robimy. I tak to działa. Ci policjanci są policjantami 24 na dobę, mają wielkie oddanie do służby. Mogę sam opowiedzieć o naszych policjantach. Ale tam to wygląda, że to społeczeństwo jakby tą część rozumie, dostrzega, tak? Nie traktuje policjantów jako robotów. Wiadomo, nienawiść do policji też występuje tam i tu. Ale jest też duża doza takiej przyjaźni ze strony społeczeństwa, że podejdą tych policjantów, porozmawiają. Ci policjanci też działają na tak jakby większe ludzie ze społeczeństwem, tak? Możemy sobie obejrzeć filmy ze Stanów, jak tańczą tam z ludźmi, rozmawiają. Nikt wtedy im nie zarzuca, że psują jakiś wizerunek policji, że wygląda to źle, że marnują swój czas, że w tym momencie nie jeżdżą po ulicach, nie patrolują. Oni po prostu są częścią społeczeństwa i żyją i pracują dla tego społeczeństwa. I tak to wygląda tam w Stanach. My zwykle sobie wpisać polis, tak? Play basketball with kids. I też mamy przykłady, jak tu kilka filmików się znajdziemy, jak policjanci, mówię, sobie grają w czasie patrolu nawet z dzieciakami. A najlepsze, że to wszystko przychodzi tym policjantom, tym ludziom spontanicznie. Ja nie mówię tylko o policjantach, bo to i robią strażacy, i robią inne zawody. Ale ktoś teraz w dobie smartfonów są nagrywa, przesyła dalej, ludzie się tym zachwycają. Trafia to do lokalnej telewizji, też to jest promowane, ludziom to się podoba. Jest to jakby takie otwarcie, tak? Jeden z policjantów nagrał swoją jazdę radiowozem w czasie służby, jak śpiewa, jak jeździ, opublikował to w internecie, zyskało to miliony, tak, odsłon. Większość ludzi jest w Stanach wesołych. To nie jest tak, że to jest społeczeństwo dla nas może sztucznie wesołe, ale tak jak bliżej z nimi się poprzebywa, są to ludzie naprawdę, którzy nie zajmują sobie czasu marudzeniem, narzekaniem, że źle się żyje, że coś się nie uda, tylko starają się żyć pozytywnie, tak? Jest to inne społeczeństwo. Jadąc autobusem, ludzie do ciebie normalnie podchodzą, rozmawiają z tobą. U nas większość ludzi patrzy się w szyby, tak? A mam jakiegoś policjanta tutaj, który będzie kierował ruchem w Nowym Jorku. Komuś to przeszkadza? Nikomu, tak? Pół roku szkoły policji w Słupsku, pół roku zajęć. Teraz jest tak, że do policji można iść w dowolnym wieku. Czyli mieszkaliśmy praktycznie w pokojach z 40-latkami, z 30-latkami. Ja miałem wtedy 26 lat bodajże, tak. Są ludzie, którzy mają żony i dzieci, są ludzie, są single, są ludzie, mówię, każdy typ człowieka, jaki możemy spotkać w Polsce, tam jedzie. I na jednym piętrze mieszka nagle 60 osób w pokojach czteroosobowych. Weź jakiś tryb pracy, wstawanie o 5 rano na zaprawy poranne, chodzenie na śniadania, niekoniecznie bardzo smaczne. Zaczynanie tak zajęć od godziny 7 rano do 14, praktycznie 8 godzin stop. Jest strzelanie z broni, jest też prawo. Kupa różnych naprawdę rzeczy, które trzeba się nauczyć, z tego trzeba się też przygotować, zdać egzaminy. Także praktycznie pół roku na wysokich obrotach. Po pół roku szkoły trafiłem już do jednostki swojej macierzystej w Łodzi, to jest Wydział Patrolowo-Interwencyjny. Cieszę się, że trafiłem do tej jednostki. No, takie moje marzenie było, żeby zacząć od jeżdżenia radiowozem, no i tak się stało. Czyli jeździłem w dwuosobowych patrolach, jeżdżenie na awantury domowe, gdzie dochodzi do przemocy rodzinnej, pobójki, rozboje, pobicia, po jeżdżenie do zgonów, po podnoszenie pijanych kloszardów z ulic, dosłownie wszystko. No obecnie żyjemy w takich czasach, że policja praktycznie jeździ do wszystkiego, jest wysyłana do większości rzeczy. Czyli przez swoją karierę jeździłem i do kota zamkniętego w gołębniku, jak i do ciężkich pobić i mówię, do zgonów. Także zobaczyłem wszystko, co mogłem zobaczyć, tak? Całą plejadę. Wymyślono u nas adaptację zawodową. Przez 2 miesiące szlifujemy jakby te krawężniki, tak? Czyli chodzimy, jeździmy na mecze. Także ja trafiłem do Warszawy, był to styczeń, luty, także przyszło mi troszeczkę w mrozach pochodzić, no ale to też nic strasznego, idzie przeżyć. Mamy do czynienia z ludźmi, którzy popełnią jakieś przestępstwo, wykroczenie lub są ofiarami takiego przestępstwa, czyli nie spotykamy się z ludźmi w miłych okolicznościach. No i po 2 miesiącach wróciłem do Łodzi i tak trwa moja kariera, tak? Poszedłem w kierunku kolejnego jakiegoś jakby mojego etapu, czyli misji zagranicznej, w misji w Kosowie. Pierwsze moje starania były, no niestety nie udało się, no ale nie poddałem się. Za drugim razem udało mi się dostać, no i od listopada 2015 roku mieszkam w kosowskiej Mitrowicy, no i zaglądam od czasu do czasu do domu.
Nie bał się, był pewny siebie. Na misji wylądował z własnego wyboru. Sytuacja, która dotknęła go finansowa, rodzinna, zmusiła go do pomysłu takiego i zdawał egzaminy. Pierwsze egzaminy, niestety, ale się nie dostał. Natomiast po raz drugi, kiedy zdawał, to już się dostał. Misja trwać miała do maja, ale jest przedłużona do sierpnia. Jest to misja pokojowa, więc na razie w miarę to przeżywam spokojnie. Wyjeżdżał we wtorek, to pamiętam, że to był listopad, i we wtorek, i przysłał mi rano o godzinie 7, kiedy szykowałam się do pracy, zdjęcie sprzed samolotu Kasa na lotnisku. Taki dreszczyk mną targnął. Martwiłam się tylko, żeby doleciał, żeby otrzymać jakiś sygnał, że doleciał, że jest wszystko w porządku. Teraz, kiedy już korzystał z 3 urlopów i przyjeżdża, to już spokojnie się czuję, ale ten pierwszy moment, kiedy zobaczyłam go w mundurze na lotnisku przed tym samolotem Kasa, kiedy oni sami się pakują z wnętrza, mi przysłał, zobaczyłam, że nie ma tam siedzeń, że są takie siatki specjalne, na których tylko siedzą na boku. No więc troszeczkę takie wrażenie miałam i czekałam niecierpliwie, żeby doleciał. Jedną rzeczą, którą mnie zaskoczył mój syn przed wyjazdem, to była koperta A4, którą mi pozostawił przed samym wyjazdem, zamknięta. I poprosił mnie, żebym otworzyła tylko wtedy, kiedy będzie taka potrzeba, kiedy z nim coś by się stało. Nie otworzyłam, nie mam odwagi. Nie mam odwagi. Cały czas myślę pozytywnie i ponieważ on mnie bardzo zabezpiecza, nigdy nie narzekał, choć były różne sytuacje. 4 osoby już odpadły z misji, ponieważ nie wytrzymywały psychicznie. Łukasz z kolei nie narzekał. On mówi, no wszystkie warunki trzeba przyjąć, to są dobre warunki, które oni mają i on sobie czas potrafi zorganizować, ponieważ mają świetną siłownię, więc on sobie ten czas organizuje i poza tym korzysta z wielu wycieczek. Bardzo dużo zwiedza i zalicza jakieś tam szczyty górskie, jakieś ciekawe rzeczy przysyła mi tutaj, żebym sobie obejrzała. Potrafi sobie zorganizować i naprawdę nie narzeka.
Żeby się dostać na misję, trzeba napisać raport, uzyskać poparcie swoich przełożonych, tak? A na misję wyjeżdża 100 policjantów w skali kraju. Może w 100-tysięcznej formacji nam się wydaje, że to jest niewiele. Jeżeli traktować takiego przełożonego jako menadżera, no menadżer też by się nie chciał pozbyć swojego pracownika na długi okres czasu, żeby ktoś za tą osobę wykonywał dość dużo ciężkiej pracy. Udało mi się uzyskać tą zgodę. Kolejnym etapem były jakby rozmowy z psychologiem, też przeszedłem je pozytywnie. No i następnie jest kolejna weryfikacja mojej osoby przez kolejne szczeble, tak, od komendanta wojewódzkiego po komendanta głównego. Trafiamy do jednej ze szkół policji, gdzie odbywają się testy sprawnościowe i rozmowa kwalifikacyjna. Siada się przed komisją, w skład takiej komisji wchodzi ktoś z komendy głównej, no i dowódca misji, tak, tej planowanej misji, który weryfikuje, ocenia, czy chce takiego policjanta u siebie. Po przejściu pozytywnie takiego etapu, kolejnym etapem było mundurowanie. Wiadomo, no, ze mną jak zwykle były problemy przy ponad 2 metrach wzrostu i 130 kg wagi. No i bucie 51. Oczywiście nawet w Warszawie mieli problemy ze skompletowaniem mojego mundurowania, także lecąc do Kosowa ostatnie parę butów odbierałem dzień przed wylotem. Także po mundurowaniu są badania lekarskie, szczepienia. No i później przyszedł czas szkolenia. Czas szkolenia to jest miesiąc szkolenia w Słupsku, czyli znów wyjazd poza dom, spędzanie 5 dni w szkole w Policji w Słupsku, znów z nowymi kolegami. No i tak przebyliśmy miesiąc w Słupsku. Jest zawsze jakaś rezerwa kadrowa, która zostaje w Polsce i będzie oczekiwać na wypadek, gdyby coś się zdarzyło, tak? Jakiś policjant doznał kontuzji lub z jakichś innych powodów musiał do Polski wrócić przed czasem. Wtedy tacy policjanci jedną na jego miejsce. Czyli wiadomo, do końca szkolenia jest loteria, czy to ja pojadę, czy nie. Nie ma takich pewników, że ktoś pojedzie. No i jak już była ta lista finalna, już wiadomo, że się leci. Listę poznaliśmy tak naprawdę 5 czy 6 dni przed wylotem, no to już człowiek szczęśliwy, zaczyna się jakieś tam pakowanie. No nie? No ale pakowanie to też tak, możecie zabrać 150 kg ze sobą i teraz jak człowiek waży 130 kg, no to 20 kg to się za bardzo nie spakuje na 9 miesięcy. Jeszcze do tego wliczyć mundury. No jakoś tam się udało z pomocą kolegów. Zameldowaliśmy się w Warszawie dzień przed wylotem, no i o 5 rano zostaliśmy zawiezieni na lotnisko wojskowe. Wsiedliśmy do samolotów Kasa, tych wojskowych, no i wiadomo, już takie podekscytowanie. Wcześniej oczywiście pożegnanie z bliskimi, dzień wcześniej. Tęsknota zawsze jest, tak, za tymi bliskimi, bo jedzie się daleko, tak, to nie jest wyjazd do Warszawy, czy wyjazd gdzieś w Polsce na weekend, nie jesteśmy na wyciągnięcie ręki. Tutaj w sytuacji jakiejś rodzinnej, każdy ma inną sytuację rodzinną, tutaj dużo pomaga mojej mamie, jeżeli chodzi o jej życie, wiadomo, ta pomoc w jakiś sposób się limituje wyjeżdżając. Narzeczona, tak, zbliżający się za rok ślub, też nie będę mógł brać udziału w pewnych przygotowaniach, dużo rzeczy jest zrzucane na jebarki. Dla niej może to było ciężej, dla mnie łatwiej, bo przyzwyczajony byłem do tych wyjazdów, no ale akurat faktem ona rok wcześniej wyjeżdżała do Irlandii na 4 miesiące, także już mogliśmy sobie przećwiczyć tę rozłąkę. Ale wiadomo, no czasem są takie dni, gdzie chcemy się być z kimś blisko, a nie możemy, tak? I nawet ten internet nie pomoże, który czasami też nie zawsze działa. Także no wiadomo, no pożegnania są ciężkie, tak? Ale kwestia, każdy osobiście inaczej to przeżywa, tak? Oboje się przygotowaliśmy do tego, tak? No do końca też człowiek nie powie swoich tak odczuć na ten temat, bo wiadomo, chciałaby pewnie mieć mnie przy swoim boku. No ale udało się i przez ten okres czasu, jak jestem na wyjeździe, udaje nam się to wszystko dograć, nie ma jakichś problemów większych, mniejszych. Przylatuję co 3 miesiące praktycznie na urlop. Ten związek funkcjonuje bardzo dobrze, no i czekamy na ślub w tym roku. No i leci się w samolocie, gdy siedzimy naprzeciwko siebie, nasze bagaże pomiędzy nami, wokół niewygodne fotele, tylko deski, przypięci tam pasami, zatyczki w uszach, no i tak się leci 4,5 godziny do Kosowa z taką ciekawością, co zobaczymy, jak wylądujemy. No i przylecieliśmy, zobaczyliśmy Kosowo, tak? Najpierw na lotnisku przywitania z polscy żołnierze, później wsiedliśmy auta i zostaliśmy przewiezieni do naszej bazy. Wylądowaliśmy w stolicy Kosowa, Prisztinie, a docelowo stacjonujemy w kosowskiej Mitrowicy, która znajduje się około 40-50 km od Prisztiny. W ogóle, żeby wiedzieć, co to jest Kosowo, trzeba poznać jego historię. Kosowo jest regionem na Bałkanach, należącym do byłej Jugosławii. Było zasilane zarówno przez Serbów pochodzenia słowiańskiego, jak i przez ludność pochodzenia albańskiego. Serbowie, wiadomo, naród katolicki, obecnie tak prawosławny, Albańczycy muzułmanie. Czyli obie nacje jakby sobie uzurpowały prawo do tego rejonu, tak? Kosowo staje się częścią Jugosławii, zamieszkują je może w większości Albańczycy, ale taką realną władzę sprawuje tam ludność pochodzenia serbskiego, tak? Dochodzi do rozpadu Jugosławii po 1989 roku, tam są różne konflikty bałkańskie, jeżeli znamy tam historię wojny bałkańskiej, pewne tam polityczne mechanizmy, które zachodzą w Kosowie, doprowadzają do tego, że wyodrębia tam się jakby taka, to się nazywa UCK, Armia Wyzwolenia Kosowa, tak? Na początku uznawana przez cały świat za organizację terrorystyczną, później ten sam świat uznaje ją jako Armię Wyzwoleńczą. De facto dochodzi jakby do konfliktu na terenie Kosowa między tą Armią Wyzwolenia Kosowa, Albańczykami, a serbskim, jugosłowiańskim wtedy wojskiem, tak? Kończy się to bombardowaniami, tak, NATO, terenu Serbii, Belgradu, czyli stolicy Serbii, dawnej Jugosławii. Tak się kończy ten konflikt. 2000 rok to jest, kiedy polska pierwsza misja policyjna tam się udaje. No obecnie mamy 2016, jest to 25. zmiana polskiej misji policyjnej, jeżeli chodzi o Kosowo. Na terenie Kosowa znajdują się wojska NATO, tak, KFOR-u, czyli Kosovo Forces. Znajdują się różne formacje polityczne. Wszystko jest pod auspicjami ONZ. Jest traktowane jako rejon Serbii. Kosowianie, czyli ci Albańczycy kosowscy dążą do uzyskania autonomii, oni nie czują się częścią Serbii. No i przychodzi rok 2008, Kosowo ogłasza niepodległość. Serbowie nie uznają tego państwa, uznają dalej, że to jest ich autonomiczna prowincja, no i oto się ten cały konflikt rozbija, tak? Co roku mogę powiedzieć, każda misja jest inna. W Kosowie widzę rozdarty kraj na dwie części, na zasadzie, że przekraczamy tą rzekę Ibar, która jest w Mitrowicy północnej, i trafiamy do innego świata, tak? Do świata Serbów, którzy żyją w kraju, w którym nie chcą żyć, tak? Jeżeli chodzi o takie życie codzienne, no nie powiem, takie kwestie kulturowe są może inne, tak? My mieszkamy po części muzułmańskiej, wiadomo, wszędzie są maczety, rano się budzimy, słyszymy te dźwięki nawoływania do modlitw. To nie jest coś takiego, że w sklepach czegoś brakuje, że nie ma prądu, nie ma wody. Są kluby, są kawiarnie, są markety, normalnie można wchodzić, robić zakupy. Wszyscy mają samochody, na każdym rondzie praktycznie stoją auta z przyczepkami i sprzedawana jest kapusta, tak? Dla ludzi to jest normalne, że na środku ronda na gersie zatrzymuje auto przed tobą, ktoś wysiada i sobie robi zakupy, tak? Idziemy sobie dalej i nagle jest ruch zakorkowany, bo jedzie tu ciągnik, tak? Dosłownie chyba co 100 metrów na niektórych ulicach są mynie samochodowe. Jak się śmieją Serbowie, to Albańczycy uczynili sobie z tego sport narodowy, tak? Mycie aut. Dużo jest zakładów takich wulkanizacyjnych, małych biznesów, małych sklepików, małych straganów. Naprawdę jest tego bardzo dużo. Do tego wszystko jest otoczone pięknymi górami, pięknym widokiem Bałkanów. No i niestety chmarą śmieci, bo chyba tam nikt nie wyrzuca śmieci do śmieci, po prostu wszystkie rzeki, pola, łąki są usiane śmieciami, tak? Broń Boże, nie są żadne wakacje, tak? 90% naszego czasu na misji spędzamy w murach bazy. To nie jest tak, że my sobie możemy, o, dzisiaj mam wolne, idę na piwo z kolegami, czy idę gdzieś. My, żeby wyjść gdzieś spoza jednostkę, potrzebujemy przepustkę, pozwolenia uzyskanego dzień wcześniej. A tak to na co dzień, co nas otacza? Baza, mury, wieżyczki strażnicze. No i co możemy tylko widzieć, to słońce i baraki. Mieszkamy w barakach. W barakach mieszkamy po 30 osób. Pokoje są wprawdzie trzyosobowe, ale takie ściany z karton gipsu sprawiają, że tak naprawdę słyszymy chrapanie kolegi trzy pokoje dalej, tak? Już nie mówiąc o odgłosach z toalety. No i każdy musi się też ograniczać w jakiś sposób, tak? Bo jeden będzie miał taką dozę prywatności, że nie będzie mógł pokrzyczeć czy czegoś powiedzieć przez telefon, będzie się wstydził, będą go ograniczeni koledzy. I będzie to wpływało na jego psychikę, tak? I wiadomo, taka forma jakby wpływu też deprymuje taką osobę. To, że my jesteśmy, gwarantuje stabilność. To nie jest misja wojskowa, jak w Afganistanie, gdzie będziemy jeździć i strzelać, tak? Ale to jest misja, gdzie zarówno wojsko i my jesteśmy po to, żeby te dwie nacje nagle nie zaczęły się obrzucać i nie strzelać do siebie. Zarówno służby pełnimy takie patrolowe, czyli jeździmy na patrole, jeździmy głównie po północnej części tej serbskiej, czyli teoretycznie bardziej zagrożonej. Także ta służba jest rozmaita. Ludzie sobie też tak ciężko mogą wyobrazić, co my tam robimy, no bo tam człowiek jest 9 miesięcy, to nie znaczy, że 9 miesięcy dzień w dzień tak stoi z bronią i coś robi, także są dni wolne. Te dni wolne sobie musimy jakoś organizować sami. Możemy sobie pozwiedzać, pojeździć na wycieczki, nie tak jak w Polsce, że sobie założymy kurtkę, pesek, pojedziemy, tylko wszędzie z bronią i w mundurze, także każdy widzi, kim jesteśmy. Możemy uprawiać różne formy sportu, tak? Baza nam gwarantuje jakieś tam siłownie, tak? Obiekt tam, możemy sobie pograć w siatkówkę, pograć w koszykówkę. Część chłopaków gra w gry komputerowe, część sobie rozmawia z rodzicami. No teraz może już mniej czyta książki, bo ten internet jest i filmy, tak? Jak jest ładne słońce bałkańskie, to i możemy się poopalać tak w czasie wolnym. Tu wycieczki, tu czasem jakieś zakupy się pojedzie, tu coś. No trzeba sobie ten czas organizować, każdy inaczej. Ja wybrałem jakoś tam życie na sportowo, także większość czasu mogę sobie spędzić realizując jakieś tam założenia. A jeżeli chodzi o służby, no to też inaczej to wygląda, bo jeździmy nie radiowozami, tylko pancerzonymi autami, pod bronią długą i w kamizelkach kuloodpornych, wiadomo, w niebieskich beretach. Też mamy kontakt z tymi ludźmi, rozmawiamy sobie z nimi, jak jest możliwość, to zjemy nawet jakiś posiłek, tak? Jest na to czas i oni są szczęśliwi, my jesteśmy szczęśliwi, zawsze można spróbować tej innej kuchni, poobcować w innej kulturze. Wiadomo, jak co do czego przyszło, no to może by się zachowali inaczej. Na tą chwilę jest spokojnie, na tą chwilę jest dużo sympatii w naszą stronę. Mi było o tyle łatwiej, że poza domem mieszkałem już dość długi okres czasu, mówię 4 lata w Stanach, wcześniej jeszcze grałem w koszykówkę w wielu miastach w Polsce, tutaj szkoła policyjna, tu coś, tu jakieś wakacje, dla mnie to było może, ja też nie jestem takim problematycznym człowiekiem, że mi przeszkadza dużo rzeczy dziejących się około, czy jedzenie w jakiejś tam formie, tak, wiadomo, do tego trzeba się przyzwyczaić, ale po prostu jechałem jakby ze świadomością, że będzie inaczej, że muszę z tym żyć, wiadomo, czasem też chce się z narzeczoną czy z kimś porozmawiać, no trzeba też te rozmowy jakoś limitować, ograniczać, bo to nie jest tak fajnie, jak każdy słucha, a później wiadomo, jak to jest z plotkami albo z jakimiś tam podśmiechiwaniem się z pewnych rzeczy. No, nie każdy pewne rzeczy chce słyszeć, wiedzieć o czyjś życiu. Jesteśmy jakoś taką zgraną paczką, staramy się być. Wiadomo, w policji jest tak, że możemy się mniej lub więcej lubić, a jak przyjdzie do działania, to musimy tak czuć tego kolegę za naszymi plecami, że nas pomoże, nas wesprze. Także nawet jak ktoś ma jakieś gorsze dni, no to nie chodzi o to, żeby się naśmiewać go tym, czy mu dokuczać, tylko czasami pomóc mu, albo czasami nawet się nie odezwać, czy wyjść z tego pokoju, żeby on wyczuć to, że on potrzebuje może na przykład samotności czy odpoczynku. Zdarzały się problemy rodzinne, wiem, że tam zdarzyło się nawet komuś, ktoś z bliskich umarł, no była możliwość powrotu. Myślę, każdy się decydował z jakichś tam pobudek, żeby wyjechać na tę misję, chciał na nie być i chce już ją dociągnąć do końca. I wracamy do Polski, no i przylatują następni na kolejne 9. Także zobaczymy, jak im się powiedzie.